Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Farther Reaches of Human Nature, po polsku najczęściej przywoływane jako dalekie krańce ludzkiej natury, to pośmiertnie wydany zbiór esejów Abrahama H.
Maslowa, jednego z głównych twórców psychologii humanistycznej. Książka rozwija idee znane z motywacji i osobowości oraz Towart A Psychology of Being, ale nie jest prostym wykładem słynnej piramidy potrzeb. Maslow bada w niej.
Co dzieje się z człowiekiem, gdy podstawowe potrzeby są względnie zaspokojone i pojawia się przestrzeń na rozwój, twórczość, wartości oraz przekraczanie własnych ograniczeń?
Łączy język psychologii z pytaniami filozoficznymi o zdrowie, wiedzę, edukację i organizację społeczną.
Omawia samorealizację, doświadczenia szczytowe, kreatywność, synergię oraz lęk przed własnymi możliwościami, nazwany kompleksem Jonasza.
Celem książki jest poszerzenie obrazu natury ludzkiej poza model skoncentrowany na deficycie, zaburzeniu i przystosowaniu.
To wymagająca, nierówna formalnie, lecz ważna synteza późnej myśli Maslowa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od potrzeb niedoboru do potrzeb wzrostu i samorealizacji, Maslow przesuwa punkt ciężkości z pytania, czego człowiekowi brakuje, na pytanie, ku czemu może on wzrastać.
Jego wcześniejsza hierarchia potrzeb jest tu obecna, lecz nie jako sztywny schemat kolejnych szczebli. Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, więź i uznanie pozostają ważne, ponieważ chroniczna frustracja w tych obszarach ogranicza swobodę działania.
Autor podkreśla jednak, że ich zaspokojenie nie wyczerpuje psychologicznego opisu dobrego życia.
Po ustabilizowaniu podstawowych warunków mogą ujawniać się potrzeby wzrostu, związane z rozwijaniem zdolności, autonomią, sensem i pełniejszym użyciem własnych możliwości. Samorealizacja nie oznacza statusu, perfekcji ani trwałego zadowolenia. Jest raczej procesem zgodności między potencjałem jednostki, jej wartościami i sposobem działania. Maslow interesuje się osobami względnie zdrowymi psychicznie, ponieważ uważa, że psychologia oparta wyłącznie na patologii tworzy zbyt ubogi obraz człowieka. Nie wynika z tego lekceważenie cierpienia czy nierówności społecznych. Przeciwnie, warunki materialne i relacyjne są fundamentem, bez którego rozwój bywa przywilejem. Książka proponuje więc zmianę perspektywy. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak objawów, ale także zdolność do konstruktywnego wzrostu. Po drugie, kompleks Jonasza jako obrona przed własnym potencjałem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków książki, jest kompleks Jonasza, czyli skłonność do unikania własnych możliwości. Maslow nawiązuje do biblijnego Jonasza, który ucieka przed zadaniem, do którego został powołany. W ujęciu psychologicznym nie chodzi wyłącznie o strach przed porażką.
Człowiek może obawiać się także sukcesu, odpowiedzialności, widoczności oraz zmian w relacjach, które nastąpiłyby, gdyby naprawdę rozwinął swoje zdolności.
Bezpieczniej bywa pozostać przeciętnym, odłożyć ambitne działanie albo uznać, że wyższe aspiracje są przejawem zarozumiałości. Maslow traktuje ten mechanizm jako ważną przeszkodę w samorealizacji. Jego analiza nie sprowadza się do hasła, że każdy musi osiągnąć społeczną wielkość.
Potencjał może wyrażać się w pracy twórczej, rzetelnym rzemiośle, przywództwie, uczeniu się czy dojrzałości moralnej.
Istotne jest, by nie rezygnować z własnych możliwości wyłącznie dla uniknięcia napięcia. Koncepcja ta zachowuje praktyczną wartość.
Gdy służy rozpoznawaniu konkretnych form samosabotażu, takich jak chroniczne odkładanie, umniejszanie kompetencji lub wybieranie celów wyraźnie poniżej posiadanych umiejętności.
Zarazem wymaga ostrożności. Nie każda rezygnacja z ambicji jest lękiem, czasem odzwierciedla rozsądny wybór wartości i ograniczeń.
Po trzecie, twórcza postawa i emocjonalne blokady kreatywności. Maslow odróżnia twórczość rozumianą jako wybitne osiągnięcie artystyczne lub naukowe od twórczej postawy dostępnej szerzej.
Interesuje go sposób kontaktu z rzeczywistością, w którym człowiek jest ciekawy, mniej skrępowany automatyczną oceną i gotowy widzieć nowe możliwości.
Kreatywność nie zostaje więc zamknięta w zawodach artystycznych. Może przejawiać się w rozwiązywaniu problemów, wychowaniu, nauczaniu, relacjach i pracy organizacyjnej.
Ważne są tu emocjonalne blokady. Nadmierny lęk przed oceną, przymus zgodności z konwencją, wstyd oraz przekonanie, że pomysł musi od razu być doskonały, zawężają pole działania.
Maslow nie proponuje techniki szybkiego generowania pomysłów.
Jego argument jest głębszy: twórczość wymaga pewnej integracji osobowości, czyli zdolności do tolerowania niepewności, spontaniczności i niedokończenia.
Z tego wynika znaczenie środowiska. Szkoła lub organizacja, która karze za błąd i nagradza wyłącznie odtwarzanie poprawnych odpowiedzi, może tłumić twórcze dyspozycje nawet u osób zdolnych.
Współczesny czytelnik powinien pamiętać, że język autora pochodzi z innej epoki, a jego uogólnienia nie zawsze spełniają obecne standardy badań.
Mimo to rozpoznanie związku między bezpieczeństwem psychicznym, autonomią i kreatywnością pozostaje użyteczne. Po czwarte, doświadczenia szczytowe.
Poznanie bycia i wartości istnienia. W późnej myśli Maslowa szczególne miejsce zajmują doświadczenia szczytowe, czyli krótkie momenty intensywnego poczucia pełni, zachwytu, jedności lub głębokiego sensu.
Autor nie przedstawia ich jako dowodu określonej doktryny religijnej ani jako celu, który można mechanicznie wywołać. Traktuje je jako ważne dane dotyczące ludzkiego doświadczenia, często pomijane przez psychologię, nastawioną wyłącznie na mierzalne deficyty i zachowania.
Z tym wiąże się poznanie bycia, przeciwstawiane poznaniu nastawionemu na użytek, kontrolę i klasyfikowanie. W codziennym działaniu zwykle oceniamy rzeczy przez pryzmat ich funkcji.
Maslow pyta, czy potrafimy czasem postrzegać osobę, dzieło lub zjawisko bardziej całościowo, bez natychmiastowego redukowania go do przydatności.
Taka perspektywa wspiera jego rozważania o wartościach istnienia, między innymi prawdzie, pięknie, integralności i żywotności.
Nie są to dla niego wyłącznie prywatne upodobania, lecz jakości, które ludzie rozpoznają jako szczególnie ważne w doświadczeniu pełnego rozwoju.
Największa wartość tej części książki ma charakter filozoficzno-psychologiczny.
Zachęca ona do traktowania przeżyć znaczących jako materiału do refleksji, nie zaś jako irracjonalnej przeszkody.
Jednocześnie czytelnik nie powinien mylić intensywnego przeżycia z trwałą dojrzałością.
Maslow sam odróżnia epizody transcendencji od długotrwałej pracy nad życiem i relacjami.
Na koniec, synergia, edukacja humanistyczna i wizja eupszychnego społeczeństwa. Maslow przenosi swoje rozważania poza jednostkę, pytając: jakie instytucje sprzyjają zdrowiu i rozwojowi?
Kluczowym pojęciem jest synergia, czyli taki układ relacji społecznych, w którym korzyść jednej osoby nie musi oznaczać straty drugiej.
Derf w społeczeństwie o wysokiej synergii współpraca, zaufanie i rozwój jednostek wzajemnie się wzmacniają, zamiast być stale podważane przez niepotrzebną rywalizację.
To nie projekt świata bez konfliktów, ani prosta recepta polityczna.
Jest to raczej kryterium oceny kultury i organizacji, czy ich reguły wyzwalają energię na wspólne cele, czy skłaniają ludzi do obrony pozycji i wzajemnego blokowania się.
W tekstach o edukacji Maslow krytykuje model ograniczony do przekazywania informacji.
Nauka powinna obejmować także rozwój osoby, zdolność do samodzielnego poznawania, kontakt z wartościami i rozumienie własnego doświadczenia.
Z kolei idea eupszychnego zarządzania dotyczy organizacji, które traktują pracowników nie tylko jako zasób do kontroli, lecz jako osoby zdolne do odpowiedzialności i wzrostu.
Nie oznacza to naiwnego założenia, że każda hierarchia jest zbędna.
Maslow sugeruje jednak, że zarządzanie oparte wyłącznie na przymusie i lęku jest psychologicznie kosztowne oraz marnuje kompetencje.
Drypsys. W tym aspekcie książka wyprzedza późniejsze dyskusje o kulturze organizacyjnej, partycypacji i jakości pracy, podsumowując.
Dalekie krańce ludzkiej natury warto polecić przede wszystkim studentom i praktykom psychologii, pedagogom, osobom zajmującym się zarządzaniem oraz czytelnikom zainteresowanym humanistycznym spojrzeniem na rozwój. Nie jest to podręcznik samopomocowy ani jednolita monografia.
To zbiór esejów, w którym powracają podobne idee, a język i stopień dopracowania poszczególnych tekstów są nierówne.
Właśnie dlatego książka najlepiej działa jako źródło pytań i pojęć do krytycznego wykorzystania, a nie jako gotowy program zmiany życia lub zarządzania ludźmi.
Jej praktyczną korzyścią jest poszerzenie diagnozy problemów.
Zamiast pytać wyłącznie, jak usuwać deficyty i objawy, czytelnik może analizować, czy środowisko pozwala na autonomię, twórczość, współpracę oraz rozwój wartości. Intelektualnie ważne jest też połączenie psychologii z refleksją nad edukacją, pracą, etyką i społeczeństwem.
Na tle podobnych książek Maslowa wyróżnia wyraźne wyjście poza popularnie rozumianą piramidę potrzeb.
Autor rozwija tu metamotywację, doświadczenia szczytowe, poznanie bycia, kompleks Jonasza i społeczną synergię.
Dzięki temu człowiek nie jest przedstawiony jedynie jako jednostka zaspokajająca kolejne potrzeby, lecz jako osoba zdolna do wzrostu w konkretnych relacjach i instytucjach.
Część tez należy dziś czytać w kontekście historycznym, ponieważ psychologia rozwinęła bardziej rygorystyczne metody badania motywacji i dobrostanu.
Mimo tego książka pozostaje wartościowa jako ambitna, szeroka mapa pytań o to, czym może być psychologicznie dojrzałe życie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Abraham Ack,
Maslow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.